i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
9 października 1920 roku polskie oddziały wkroczyły do Wilna. I to wydarzenie sprzed 100 lat, zwane też buntem żeligowskiego, będzie wydarzeniem miesiąca października. Wilno było historyczną stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jednak w toku dziejów znaczna część mieszkańców Litwy uległa polonizacji. Dobrowolnie przyjęła polską kulturę, polski język, polski obyczaj. Również na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego osiedliło się wielu Polaków. Tak długo, jak długo Litwa i Polska były połączone Unią, jeżeli nie w tym wymiarze politycznym, to w wymiarze duchowym nie stanowiło to żadnego problemu. Jeszcze w powstaniu styczniowym nie miało dla nikogo znaczenia, czy oddziałem dowodził Polak mówiący po polsku, czy Litwin. Zdarzało się tak, że Litwini walczyli pod komendą polskich dowódców, zdarzało się tak, że Polacy walczyli w oddziałach, na czele których stali Litwini. To nie był jeszcze wtedy żaden problem dla nikogo. Problem pojawił się wtedy, kiedy pod koniec XIX wieku narodził się nacjonalizm litewski. Ten nacjonalizm litewski był silnie antypolski. Nacjonaliści litewscy doszli bowiem do wniosku, że największym zagrożeniem dla litewskiej tożsamości nie jest Rosja, która panowała na Litwie, ale Polska. Dlaczego? No, z tego powodu, o którym mówiłem przed chwilą. Ponieważ Litwini rzadko się rusyfikowali, a bardzo często się polonizowali. Dlatego ten nacjonalizm litewski dążący do budowy państwa litewskiego był bardzo silnie antypolski. Kiedy po zakończeniu I wojny światowej Polacy i Litwini uzyskali niepodległość i zaczęli budować swoje państwa, pochodzący z Wileńszczyzny Piłsudski zaproponował wznowienie Unii obu narodów. Niestety pomysł ten został odrzucony przez litewskich nacjonalistów. Jeżeli nie razem, jeżeli tworzymy osobne państwa, no to pojawia się problem, do kogo ma należeć Wilno i Wileńszczyzna. Za przynależnością Wilna i Wileńszczyzny do Litwy przemawiały względy historyczne. Wszak Wilno było stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Polska jednak czuła się spadkobiercą Rzeczpospolitej Obojga Narodu, a Wilno było jednym z ognisk polskiej kultury i nauki. Wśród mieszkańców grodu nad Wilnią zdecydowaną większość stanowili Polacy. W 1916 roku, kiedy w czasie I wojny światowej Wilno było zajęte przez Niemców, niemieckie władze okupacyjne przeprowadziły spis ludności. Również z tego spisu możemy się dowiedzieć, jaki był skład narodowościowy Wilna według tego spisu w 1916 roku. I co wynika z tych danych? Otóż z tych danych wynikało, że 50,2% mieszkańców to byli Polacy, 43,5% to byli Żydzi, a Litwini 2,6%. Jeżeli uznać wiarygodność tych danych, no to by znaczyło, że w Wilnie tak mniej więcej Polaków było więcej niż Litwinów. Około 20 razy. Litwini w Wilnie byli znikomą mniejszością. Jeżeli popatrzymy na dane dla Wileńszczyzny, czyli tych terenów również podwileńskich, no to według tych danych wynika, że Polacy na tym obszarze stanowili około 70% mieszkańców. Litwini niecałe 13%, Białorusini 6%, Żydzi 4%, 6,5% inne grupy etniczne, na przykład Rosjanie czy Łotysze. Jak więc widzimy, Wilno było etnicznie polskie. Kultura dominująca w Wilnie też była polska. Teatry, gazety, instytucje. Tak więc Piłsudski, który sam pochodził z Wileńszczyzny, no nie wyobrażał sobie, żeby Wilno mogło do Polski nie należeć. Kończy się I wojna światowa. W czasie I wojny światowej wojska niemieckie zaszły bardzo daleko na wschód. Teraz te wojska wracają do domu i teraz pojawia się swoisty pościg. Polacy idą na wschód, aby przesuwać granice swojego tworzącego się państwa. Bolszewicy idą na zachód, aby rozprzestrzeniać rewolucję komunistyczną. No i mamy jeszcze Litwinów. Czyli do walki o Wilno stanęły trzy strony. Polacy, Litwini, no i wspomniani przeze mnie bolszewicy. Pierwsi w Wilnie w lutym 1919 roku pojawili się bolszewicy i proklamowali tu Sowiecką Socjalistyczną Republikę Litwy i Białorusi, zwaną Litbiełem, czyli taki zalążek przyszłej władzy sowieckiej. W tych planach rewolucji światowej cały świat miał się stać jednym Związkiem Radzieckim. Gdyby bolszewikom się udało, nie byłoby żadnej niepodległej Litwy, byłaby republika w ramach powstałego później Związku Radzieckiego. Ale to pierwsze panowanie bolszewików nad Wilnem jest krótkie, bowiem już 19 kwietnia 1919 roku Wilno zajęły polskie oddziały. Jeden z polskich wojskowych, Wacław Kostek Biernacki, napisał w maju 1919 roku wiersz, w którym oddał nastrój, jaki zapanował w Wilnie po wkroczeniu tam w kwietniu 1919 roku polskich oddziałów. Wilno. Miasto pełne kościołów, cmentarzy i smutku. Ostatni fort zachodu ku wschodnim rubieżom, którego mózgom, sercom, kamieniom i wieżom wróg zaklęty truciznę sączył powolutku. Tyle razy z najeźdźcą brało się za barki. Tu generał Jasiński zataczał swój szaniec. Stąd wyszedł sam ksiądz Brzuska, ostatni powstaniec. Tu kad Litwy, Murawiew, deptał polskie karki. Wilno, z ciebie do Polski sły wszystkie orlęta. Tyś, mieniając najeźdźców wśród wojny zamętu, polskiego szwoleżera czekało ten tętu, myśląc o tym, co z Wilna wyszedł, czy pamiętam. Ostatnia przeszła burza, znów Bóg się uśmiecham. Znów w ostre bramskiej wolne szeleszczą pacierze, znów w jasne niebo patrzą złote słońca wieże, płonąc bitew dalekich, uchodzące echa. Szemrze Polski, ojcze nasz i skład apostolski. Umarłe serce Wilna znów jak on dziś bije. O miasto zapomniane przez Boga niczyje. Powracasz znów do Litwy, a z Litwą do Polski. A jednak te rządy polskie nad Litwą, te wyczekiwane przez mieszkańców Wilna polskie oddziały, o których pisał Kostek Biernacki, wkrótce musiały to Wilno opuścić. Ja już mówiłem Państwu o wojnie polsko-bolszewickiej w sierpniu i po tej pierwszej fazie, tej wyprawie kijowskiej, gdzie polskie oddziały zajęły Kijów, w czerwcu rusza sowiecka kontrofensywa i wojska bolszewickie uderzyły właśnie na północ. I o ile na południu ta ofensywa bolszewicka dotarła do Lwowa i tego Lwowa nie zajęła, o tyle na północy wojska bolszewickie zajęły Wilno i pomaszerowały dalej na Włocławek, Płock, Warszawę. Bolszewicy po zajęciu Wilna podarowali Wilno Litwinom. Znając bolszewików, można podejrzewać, że był to taki prezent nieszczery, że bolszewicy oddali Litwinom Wilno dlatego, że byli przekonani, że już niedługo cała Litwa będzie bolszewicka. Podobny manewr zrobił Stalin w czasie II wojny światowej. Też w 1939 roku podarował Wilno Litwinom, a latem 1930 roku zajął całą Litwę. Nie zmienia to faktu, że kiedy bolszewicy idą na Warszawę, Wilno przechodzi pod władzę administracji litewskiej. Bolszewicy idą na Warszawę, premier Grabski zabiega o pomoc Zachodu, udaje się do miejscowości Spa i tam narzucane mu są bardzo trudne warunki, musi zrezygnować z plebiscytu na Spiszu i Orawie. Musiał też się zgodzić na przejściowe przekazanie Wilna Litwie i zostawienie decyzji o przyszłości Wileńszczyzny rządom mocarstw zachodnich. Jednak wkrótce sytuacja się odmienia. 15 sierpnia, cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska, oddziały polskie zatrzymują bolszewików, oddziały polskie przychodzą do kontrofensywy. Potem mamy bitwę niemeńską. Front przesuwa się daleko na wschód, no ale w Wilnie nie ma bolszewików. Wilno jest w rękach Litwinów. Zajęcie Wilna przed regularną armią polską nie było możliwe ze względu na reperkusje międzynarodowe. Gdyby bowiem Piłsudski uderzył na Wilno, doszłoby do wojny polsko-litewskiej. Zachód stanąłby po stronie Litwy. Opinia bowiem o Polsce wówczas była już fatalna. W ogóle Polska gdzieś od XVII wieku do dzisiaj ma bardzo złą opinię na Zachodzie. Bardzo wiele czynników się na to składa. Już Katarzyna II za swoje podarunki, ruble, pieniądze urabiała takich filozofów jak Wolter, żeby szkalowali Polskę. I tak jak dzisiaj Polska ma opinię jakiegoś kraju nacjonalistycznego, antysemickiego, niestety podobnie było 100 lat temu. I mimo wysiłków takich osób jak Ignacy Jan Paderewski, czy Józef Konrad Korzeniowski, wybitny pisarz angielski, który był Polakiem, ta opinia o Polsce była fatalna. Na Zachodzie pisano o Polakach wówczas jako antysemitach, imperialistach, agresorach. Piłsudski nie mógł sobie pozwolić na wojnę z Litwą. No ale Piłsudski też nie mógł pozwolić na to, żeby tylu Polaków zostało poza ojczyzną. Tak jak już mówiłem, większość mieszkańców Wilna, większość mieszkańców Wileńszczyzny to byli Polacy. On sam z tej Wileńszczyzny przecież pochodził. To więc wymyślił Piłsudski. Wezwał do siebie generała Lucjana Żeligowskiego i zaproponował mu bunt. Żeligowski miał zająć Wilno siłami rzekomo zbuntowanych jednostek złożonych z ludności z kresów północno-wschodnich. Piłsudski, prosząc Żeligowskiego o wykonanie tego zadania, wiedział, że Żeligowski jest człowiekiem oddanym, że jest urodzony tak jak on na Wileńszczyźnie, że się zgodzi na tą propozycję i ją wzorowo wykona. I tak się rzeczywiście stało. Żeligowski przystąpił do wykonywania planu wymyślonego przez Józefa Piłsudskiego, czyli przystąpił do organizowania buntu. Objeżdżał kolejno jednostki przeznaczone do buntu i przedstawiał im konieczność marszu na Wilno jako spełnienie obowiązku nałożonego na kresowców przez historię. To już cytat z samego Lucjana Żeligowskiego. Wszędzie spotykał się ze spontanicznymi wyrazami poparcia dla planowanej akcji. Dla żołnierzy pochodzących z Wileńszczyzny sytuacja wydawała się oczywista. Trzeba iść zanieść wolność swoim braciom, matkom, siostrom, dzieciom. października 1920 roku o świcie oddziały Żeligowskiego ruszyły na Wilno. Po drodze przełamano opór armii litewskiej nad Mereczanką. Wziętych do niewoli żołnierzy litewskich po rozbrojeniu puszczono wolno do domów, polecając im, by przekazali swoim, że tu cytat: Polacy nie chcą wojny z Litwinami, tylko po prostu po wojnie wracają do swoich domów. 9 października około południa pierwsze polskie oddziały wkroczyły do Wilna. Późnym popołudniem na czele głównych sił polskich wkroczył do miasta generał Żeligowski. Entuzjazm ludności Wilna przerósł wszelkie oczekiwania. Kwiaty, łzy, okrzyki radości, wiwaty i do późnej nocy narodowe śpiewy. Piłsudski bardzo ubolewał nad rozlewem krwi w czasie walk o Wilno. Poległych żołnierzy litewskich kazał pochować i postawić im nagrobki. Nie uważał Litwinów za wrogów. W jednym z rozkazów pisał o nich jako o braciach odłączonych. Kazimierz Świtalski, bliski współpracownik Piłsudskiego, zapisał w swym diariuszu po akcji Żeligowskiego. Ambasador francuski i radca angielski zrobili dziś wspólny demarsz u komendanta. Lojalność i roztropność zniewala Francję i Anglię do domagania się, by do Litwy Wilno należało. Koniec cytatu. Tak zatem Piłsudski otrzymał potwierdzenie, że poddanie się decyzji mocarstw przyniosłoby sprawie Wileńszczyzny równie złe skutki dla Polski, jak w przypadku Śląska Cieszyńskiego. Że gdybyśmy nie wymyślili tego buntu Żeligowskiego, najprawdopodobniej Wilno nie weszłoby w skład II Rzeczpospolitej. 9 października 1920 roku Żeligowski wkroczył do Wilna. 3 dni później, 12 października, generał Żeligowski wydał dekret, w którym ogłosił, że będzie sprawować władzę zwierzchnią na terenie Litwy Środkowej jako naczelny dowódca wojska, a funkcję rządu obejmie powołana przez niego tymczasowa komisja rządząca. Pojawia się nowy termin, Litwa Środkowa. O co chodziło z tym terminem? Była to jak gdyby jeszcze jedna próba realizacji planów federacyjnych Józefa Piłsudskiego. Na czym ten pomysł miał polegać? Otóż miały być jak gdyby trzy Litwy. Litwa Wschodnia to tereny obecnej Białorusi, tereny ziemi nowogródzkiej, północnego Polesia, Mińszczyzny. Litwa Środkowa, Wileńszczyzna z Wilnem. I miała być jeszcze Litwa Zachodnia, czyli Kowieńszczyzna, Żmudź. To miały być jak gdyby trzy narodowościowe kantony w ramach jednego państwa litewskiego, trochę tak jak dzisiaj w Bośni i Hercegowinie, która jest jednym państwem, a podzielone na części jak gdyby etniczne. Na Litwie Zachodniej przeważają Litwini, na Litwie Środkowej Polacy, na Litwie Wschodniej tereny Białorusi, Białorusini. No i ta Litwa złożona z trzech kantonów narodowościowych miała być w Unii Konfederacji z państwem polskim. Dlatego Żeligowski nie włącza początkowo Litwy do Polski, tylko tworzy jak gdyby odrębny twór państwowy, Litwę Środkową. No ale nic z tego nie wyszło. Litwini nie chcieli w ogóle rozmawiać o żadnej unii z Polską, o żadnej Litwie złożonej z kantonów narodowościowych. W związku z tym po pewnym czasie stało się jasne, że ta kolejna koncepcja federacyjna Piłsudskiego nie powiedzie się. Nie powiedzie się ze względu na stanowisko Litwinów. W tej sytuacji w 1922 roku przeprowadzono wybory do Sejmu Wileńskiego. Mniejszości narodowe ogłosiły bojkot tych wyborów. Mimo to frekwencja wyniosła 64%, czyli była bardzo wysoka, była wyższa niż dzisiaj często w Polsce w wyborach. A trzeba pamiętać, że wówczas ludzie nie mieli samochodów. Wówczas ludzie musieli często pieszo parę kilometrów iść do lokalu wyborczego. Dzisiaj nie ma analfabetyzmu. Wówczas na Wileńszczyźnie byli też analfabeci, byli ludzie, którzy nie umieli pisać i czytać. A mimo to dla prawie 2/3 mieszkańców Wileńszczyzny było jasne, że trzeba pójść i wziąć udział w tych wyborach. Trzeba wyrazić swoją wolę. A ci, którzy poszli, te 64%, miało jedno marzenie. Wileńszczyzna przyłączona do II Rzeczpospolitej. Wyłoniony w wyborach parlament 22 lutego 1922 roku podjął decyzję o przyłączeniu Wileńszczyzny do Polski. Kazimierz Świtalski zanotował w swym diariuszu uwagę Piłsudskiego o tym, że nie ma takich aktów międzynarodowych, które by zabraniały władzom Rzeczpospolitej włączyć Wileńszczyznę za zgodą jej ludności do Polski. No bo proszę zobaczyć, wybory demokratyczne 64%, frekwencja, wybrany Sejm, i Sejm podejmuje tego typu uchwałę. 6 kwietnia 1922 roku Sejm Ustawodawczy Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę o objęciu władzy państwowej nad ziemią wileńską w kształcie zaproponowanym przez Sejm Wileński, bez zmian, które chciał tutaj wnieść rząd polski. Delegatem rządu w Wilnie został Walery Roman. 18 kwietnia 1922 roku w Wilnie odbyły się uroczystości mające symbolicznie wprowadzić w życie ustawę o wcieleniu Wileńszczyzny do Polski. Tak więc Wileńszczyzna formalnie weszła w skład II Rzeczpospolitej dopiero 18 kwietnia 1922 roku. Półtora roku po zajęciu Wileńszczyzny przez Żeligowskiego, po tak zwanym buncie Żeligowskiego. Widzimy tu też, jak długi był ten proces tworzenia się granic Rzeczpospolitej. 11 listopada 1918 rok, symboliczna data odzyskania niepodległości. 18 kwietnia 1922 rok, Wileńszczyzna wchodzi w skład II Rzeczpospolitej. W lutym 1923 roku Rada Ligi Narodów, takiej organizacji międzynarodowej, która była protoplastą dzisiejszej Organizacji Narodów Zjednoczonych, podjęła uchwałę w sprawie podziału pasa neutralnego między Polską a Litwą, co de facto oznaczało aprobatem aneksji Wileńszczyzny. Miesiąc później, czyli w marcu 1923 roku, konferencja ambasadorów mocarstw uznała granicę polsko-litewską według jej faktycznego przebiegu, czyli pogodziła się z faktem, że Wileńszczyzna należy do Polski. Natomiast tym faktem nie chcieli się pogodzić Litwini. Przez cały okres międzywojenny Litwini utrzymywali, że stolicą ich państwa jest Wilno pod okupacją polską, a Kowno jest stolicą tylko tymczasową. Dopiero w 1938 roku Kowno nawiązało stosunki dyplomatyczne z państwem polskim. Wcześniej tych stosunków dyplomatycznych z państwem polskim nie było. Do dzisiaj, jeżeli będziecie państwo w Wilnie i pójdziecie do litewskiego muzeum, i popatrzycie, jak tam się pisze o Wilnie w okresie międzywojennym, to tam się będzie co chwilę pisać o polskiej okupacji Wilna. Czym było Wilno dla II Rzeczpospolitej? To był jeden z najważniejszych polskich ośrodków kulturalnych, naukowych, polskiego życia. Gdyby robić taką hierarchię polskich miast II Rzeczpospolitej pod względem właśnie znaczenia dla kultury, nauki polskiej, na pewno na pierwszym miejscu byłaby Warszawa jako stolica Polski. Na drugim pewnie byłby Kraków. Trzeci pewnie byłby Lwów. Na czwartym miejscu byłoby pewnie Wilno. Na piątym Poznań. To Wilno w okresie międzywojennym, to miasto, gdzie działają tacy twórcy jak pisarz Józef Mackiewicz, tacy poeci jak Czesław Miłosz. Tutaj przeżywa swoją młodość późniejszy wybitny eseista Paweł Jasienica. Tu działa jeden z najlepszych polskich uniwersytetów, Uniwersytet Stefana Batorego. Trudno wyobrazić sobie drugą Rzeczpospolitą bez Wilna. I jeszcze jedna rzecz. Wileńszczyzna dzisiaj, w roku 2020, to jest jedyny duży obszar poza granicami państwa polskiego, gdzie Polacy dominują etnicznie. Mimo że od tylu lat Wileńszczyzna nie należy do Polski, mimo że tylu mieszkańców Wileńszczyzny przyjechało do Polski po zakończeniu II wojny światowej, to pod Wilnem Polacy do dzisiaj stanowią większość mieszkańców. W samym Wilnie dominują dzisiaj Litwini, ale też mieszka bardzo wielu Polaków. Litwa jest jedynym państwem poza Polską, gdzie Polacy mają swoją reprezentację w parlamencie, gdzie akcja wyborcza Polaków na Litwie regularnie wprowadza do parlamentu litewskiego swoich przedstawicieli. Nawet w wyborach do parlamentu Unii Europejskiej akcja wyborcza Polaków na Litwie potrafiła wprowadzić swojego przedstawiciela. Także nawet dzisiaj, po tylu latach, Wileńszczyzna w dalszym ciągu etnicznie jest regionem polskim. Warto więc pamiętać o Lucjanie Żeligowskim, o Józefie Piłsudskim, o tych wszystkich, dzięki którym 100 lat temu, w październiku 1920 roku, do Wilna wkroczyły polskie oddziały i przyłączyły Wilno do państwa polskiego.